Witam Państwa, jest wtorek, 24 marca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się. Dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o nowym rozporządzeniu, które ma na celu walkę z pandemią chińskiego koronawirusa. Od dziś obowiązuje zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi potrzebami, takimi jak pójście do pracy, sklepu, apteki, lekarza czy wyprowadzenie psa. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Wprowadza się również ograniczenie ilości osób mogących wziąć udział w uroczystościach liturgicznych, takich jak msze, pogrzeby czy śluby. Oprócz prowadzących ceremonie może w nich uczestniczyć najwyżej 5 osób. Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia głównego inspektora sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i używania środków dezynfekcji. W komunikacji publicznej będzie można zająć tylko połowę dostępnych miejsc w celu zachowania odległości między pasażerami. Obostrzenia mają obowiązywać do 11 kwietnia. Prezydent Radomia informuje o 10. ofiarze śmiertelnej chińskiego koronawirusa w Polsce. Prezydent Radomia Radosław Witkowski poinformował dziś o śmierci 79-letniego mieszkańca gminy Odżywu, który był zakażony koronawirusem. Pacjent został przewieziony do szpitala w Radomiu ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Miał choroby współistniejące. Dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie podało informacji o 10. ofierze śmiertelnej. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9. osobie zmarłej z powodu koronawirusa. To ksiądz Henryk Bożencki, proboszcz parafii w Białopolu. 68-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w Puławach, był w stanie ciężkim i miał choroby współistniejące. Już u 844 osób w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. 170 zł za test na obecność koronawirusa. Portal Onet.pl opisuje historię pani Karoliny, która przed wykonaniem testu na koronawirusa musiała zapłacić w szpitalu 170 zł. U pani Karoliny wystąpiły objawy takie jak osłabienie i duszności. Wcześniej miała kontakt z osobami, które wróciły z Hiszpanii. 17 marca kobieta poczuła się gorzej i postanowiła zgłosić się do szpitala. Została przewieziona do niego karetką. Sytuację relacjonuje partner kobiety, pan Andrzej. W gdańskim szpitalu zakaźnym moja partnerka usłyszała w recepcji, że skoro jest nieubezpieczona, to ma zapłacić 170 zł, bo inaczej jej nie przyjmą i nie zrobią testu na koronawirusa. I nie może zapłacić później, ma to zrobić teraz kartą lub gotówką. Dobrze, że miała kartę, ale bez wystarczającej ilości środków. Szybko przelałem pieniądze, zapłaciła, kazali jej pójść do izolatki. Kiedy pan Andrzej skontaktował się z sanepidem, urzędnik stwierdził wyraźnie, że szpital nie może wziąć pieniędzy za test. Również na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia widnieje informacja o bezpłatnym leczeniu osób chorych na koronawirusa, również tych nieubezpieczonych. W rozmowie z przedstawicielką szpitali pomorskich pan Andrzej usłyszał, że szpitale pomorskie wystąpiły do NFZ o interpretację przepisów, bo one nie są jasne. Z tłumaczenia przedstawicielki wynika, że szpital nie pobrał pieniędzy za test, ale za konsultacje lekarskie, co jest zgodne z cennikiem. Szpital zapewnił pana Andrzeja, że sytuacja jest badana i możliwe, że pieniądze zostaną zwrócone. Położna zwolniona za pokazanie braku przygotowania szpitala. Pracownica szpitala w Nowym Targu zamieściła na swoim prywatnym profilu na Facebooku post o braku maseczek ochronnych i złych warunkach pracy. Z tego powodu została zwolniona dyscyplinarnie. Położna opisała zdarzenie Polskiej Agencji Prasowej. Na swoim profilu facebookowym pokazałam moje ręce po dyżurze oraz maseczkę, którą sama wykonałam, ponieważ brakowało ich na naszym oddziale. To spowodowało, że dyrektor wręczył mi wypowiedzenie dyscyplinarne. Dyrektor powiedział, że naruszam dobre imię szpitala i straszę pacjentów, a swoją decyzję argumentował ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika. Dyrekcja szpitala jednak sama publikowała ogłoszenia o braku jednorazowych maseczek, a teraz twierdzi, że maseczki są. To sytuacja absurdalna. Ja swoje obowiązki pracownicze zawsze wypełniałam należycie, a mój post nie powinien być powodem do zwolnienia, powiedziała pielęgniarka. Kobieta zapowiedziała, że będzie w sądzie walczyć o swoje dobre imię i przywrócenie do pracy. Dyrektor szpitala w przesłanym mediom oświadczeniu potwierdził, że kobieta została zwolniona z powodu wpisu w mediach społecznościowych, który jego zdaniem był sianiem paniki. Zapewnił również, że mimo problemów z kupnem środków ochrony osobistej w placówce ich nie brakuje. Dyrektor, który wręczył wypowiedzenie położnej, obecnie przebywa w kwarantannie, ponieważ miał kontakt z posłem Solidarnej Polski Edwardem Siarką, który jest zakażony koronawirusem. Kobieta zapowiedziała, że jeśli okaże się, iż zaraziła się koronawirusem od przełożonego, złoży przeciwko niemu pozew w sądzie. Śledczy z prokuratury krajowej zakażony koronawirusem. Jak dowiedziało się RMF FM, chodzi o prokuratora z Wydziału Spraw Wewnętrznych. Śledczy, gdy tylko dowiedział się, że może być chory, dobrowolnie poddał się kwarantannie domowej. Wszyscy pracownicy wydziału obecnie pracują zdalnie. Wyniki testów osób, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym, są negatywne. Pomieszczenia wydziału zostały zdezynfekowane. Polscy żołnierze od tygodnia czekają w Kuwejcie na powrót do kraju. 120 polskich żołnierzy, którzy zakończyli misję w ramach 7 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, od tygodnia czeka w bazie tranzytowej w Kuwejcie na powrót do domu. Jednak zaplanowane loty do kraju zostały odwołane. Najbliższy ma odbyć się 5 kwietnia. Jednak żołnierze obawiają się, że ten również zostanie odwołany. To jakaś paranoja. Lot lata po turystów. Prezydencki samolot przywiózł skoczków, a o nas zapomniano, powiedział Onetowi jeden z żołnierzy. Żołnierze narzekają na warunki sanitarne. W bazie brakuje mydła i środków higieny. Nie mamy podstawowych przedmiotów, nawet bielizny na zmianę, ponieważ nasze bagaże główne już wróciły do kraju. Zostaliśmy tylko z bagażami podręcznymi, mówią żołnierze. Podpułkownik Adriana Wołyńska, rzeczniczka prasowa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedziała Onetowi, że żołnierze PKW Irak zgodnie z planem zostaną przetransportowani do kraju w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku. Żołnierze zapytani o to, czy zostali objęci szczególną opieką w związku z koronawirusem, odpowiedzieli, że na prośbę lekarza kontyngentu wypełniali ankiety na temat stanu zdrowia. Szpital w Grójcu zamknięty z powodu koronawirusa. Wśród zakażonych jest 13 osób personelu medycznego i 11 pacjentów. Pierwsze zakażenie stwierdzono w środę u lekarza pogotowia ratunkowego. 50 pracowników szpitala w Sosnowcu przebywa w kwarantannie. U lekarki chirurga w szpitalu w Sosnowcu potwierdzono koronawirusa. Przez kilka dni przed wystąpieniem objawów kobieta przyjmowała pacjentów. Jak podaje Dziennik Zachodni, lekarka mogła się zarazić od siostry, która jest stewardessą. 50 pracowników szpitala oraz 16 rodzin pacjentów przebywa w kwarantannie. Wstrzymano do odwołania przyjęcia w szpitalnych poradniach specjalistycznych oraz wprowadzono zakaz odwiedzin. Z powodu koronawirusa ewakuowano również dwa oddziały szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. W niedzielę koronawirusa zdiagnozowano u jednego z pacjentów szpitala. 88-letni mężczyzna trafił do placówki w czwartek z ciężkim zapaleniem płuc. Pacjent miał bezpośredni kontakt z personelem. Kwarantannie poddanych jest 32 lekarzy i pielęgniarek. Polscy inżynierowie stworzyli sposób na szybką i tanią produkcję respiratorów. Inżynierowie z krakowskiej firmy Urbicum, producenta szybkich drukarek 3D, zaprezentowali projekt respiratora, którego części są wykonane na drukarce 3D. Koszt jego produkcji to około 200-300 zł. Projekt nazwali Ventil8. Firma pisze na swojej stronie internetowej: założenie było proste, przygotujmy projekt respiratora ostatniej szansy, urządzenia, które pozwoli uratować życie, a jednocześnie da się je zbudować bez zewnętrznych dostawców. Główny konstruktor w Urbicum, Mateusz Janowski, 2 dni pracował nad projektem, w końcu udało nam się przygotować prototyp pierwszy. Działający respirator, który można przygotować za pomocą lokalnych zasobów. Szacujemy, że łączny koszt komponentów nie będzie przekraczać 200 zł. Mateusz Janowski wyjaśnił portalowi polsatnews.pl, że nie jest to nowy wynalazek, a jedynie przystosowanie już istniejącego projektu do taniej i łatwej produkcji. Jest to kopia urządzenia istniejącego na świecie od dziesięcioleci, wyprodukowana z zastosowaniem współczesnej technologii. Nie można jej opatentować i nie to mieliśmy na celu. Powstała z dostępnych komponentów i zastosowania ich w praktyczny sposób, opisał Janowski. Firma udostępniła projekt w sieci za darmo. Jednocześnie zwróciła się z gorącą prośbą o pomoc w rozwijaniu projektu do lekarzy, anestezjologów i techników szpitalnych z doświadczeniem w pracy z respiratorami, a także do inżynierów specjalizujących się w druku 3D oraz menedżerów. Inżynierowie z całego świata wysyłają już poprawki i usprawnienia, które są na bieżąco dodawane do projektu. Konsultacji udzielił też serwisant respiratorów. We Włoszech szpital opuścił pacjent numer 1, 38-letni mężczyzna, którego uznaje się za pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem we Włoszech, został wypisany ze szpitala. Wirusa stwierdzono u niego 20 lutego. Przyznał, że kilka dni wcześniej spotkał się ze znajomym, który wrócił z Chin. Koronawirusem zaraziła się także ciężarna żona mężczyzny. Po wyjściu ze szpitala mężczyzna napisał w mediach społecznościowych: miałem bardzo dużo szczęścia, zostałem wyleczony, podczas gdy teraz może brakować lekarzy, by uratować wam życie, dlatego zostańcie w domu. Byłem 18 dni na intensywnej terapii, a potem na oddziale chorób zakaźnych, gdzie zacząłem mieć kontakt z realnym światem i robić to, co najpiękniejsze, móc znowu normalnie oddychać. We Włoszech stwierdzono zakażenia chińskim wirusem u 64 tysięcy osób, zmarło ponad 6 tysięcy. Chiny znoszą blokadę prowincji Hubei, jednocześnie nie chcą testować na koronawirusa. To w stolicy prowincji Hubei, w mieście Wuhan, stwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa. Samo miasto jednak będzie zamknięte do 8 kwietnia. Od jutra na teren prowincji będą mogły wjechać osoby zaklasyfikowane do grupy niskiego ryzyka, czyli mające tzw. zielony kod zdrowotny. Na terenie prowincji nadal będą zamknięte szkoły i uczelnie. Termin ich przewidywanego ponownego otwarcia jeszcze nie został ustalony. Tymczasem szpitale w Wuhan nie chcą przeprowadzać testów na obecność koronawirusa. Hongkoński portal RTHK oraz chiński portal Caixin podają, że Chiny przez kilka ostatnich dni nie stwierdzały żadnych nowych przypadków zakażeń koronawirusem, dlatego że szpitale odmawiają przeprowadzania badań na jego obecność, a także zatajają te przeprowadzone z wynikiem dodatnim. Takich testów według anonimowego źródła portalu Caixin w samym mieście Wuhan każdego dnia jest kilkanaście. Portal RTHK za przykład podaje historię mieszkańca Wuhan, który stwierdził, że lekarze w tamtejszym szpitalu nie chcieli przyjąć jego matki, która ponownie zachorowała na zapalenie płuc. Decyzją szpitala została skierowana na kwarantannę do pobliskiego hotelu. To postępowanie polityczne, a nie medyczne, powiedział inny mieszkaniec miasta Wuhan. W mieście Wuhan w ostatnim czasie zamknięto już 10 szpitali, które miały służyć tylko do walki z epidemią. Według portali RTHK i Caixin decyzje o ich zamknięciu miały podłoże czysto wizerunkowe i miały na celu manipulowanie statystykami. Według oficjalnych danych w Chinach stwierdzono prawie 81 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 68 tysięcy w prowincji Hubei. Władze chińskie podają, że obecnie leczeniu podlega 5200 osób. W wyniku zarażenia koronawirusem według oficjalnych danych w Chinach zmarło 3277 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już ponad 402 tysiące osób ze 196 państw zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Zmarło prawie 18 tysięcy osób, za wyleczone uznano 104 tysiące. Rekordowo wysoką liczbę ofiar odnotowano w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii. Z powodu chińskiego koronawirusa zmarło tam 489 osób. Łączna liczba ofiar COVID-19 w tym kraju wynosi 2800. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na program Dogrywka Idź Pod Prąd.
Witam Was serdecznie w programie Idź Pod Prąd, dogrywka, nazywam się Kornelia Chojecka, a dzisiaj jest wtorek, 24 marca, za chwilę pokażemy Wam krótki wywiad redaktora Iwana Berostenki z naszym amerykańskim korespondentem Alexem Newmanem z The New American Magazine, ale na początek przedstawię naszych gości, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
Szef telewizji Idź Pod Prąd i redaktor Iwan Berostenko. Witam Cię serdecznie.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Ostatnio dużo wywiadów, ale myślę, że będzie jeszcze więcej, które przeprowadzisz na naszej telewizji. Dobra wiadomość, że przekroczyliśmy już 24 tysiące na naszej petycji do prezydenta Donalda Trumpa o odszkodowanie od Chin za rozprzestrzenianie się koronawirusa. Tę petycję znajdziecie na stronie Białego Domu. Link na czacie i w opisie filmu. Zostało nam 3 tygodnie. Mamy czas do 15 kwietnia, żeby zdobyć 78 tysięcy podpisów. Także mam nadzieję, że to zrobimy. Tak około to jest 3300 podpisów dziennie, także potrzebna jest Wasza mobilizacja. Tutaj dobra wiadomość na początek, że dostajemy wsparcie od kolejnych osób. Redaktor Hanna Shen mówi, że chiński dysydent poparł naszą petycję, o tym informuje na swoim Twitterze, ale również Solomon Yu, jest to Amerykanin chińskiego pochodzenia, szef organizacji Republicans Overseas, która zrzesza republikanów z całego świata, szczególnie tych, którzy mieszkają poza granicami kraju. On napisał na Twitterze, żeby podpisywać naszą petycję, co nas bardzo cieszy. Już widzimy wzrost przy tych podpisach. Może Iwan, przybliżysz naszym widzom, kim jest ta postać?
Tak, on jest przewodniczącym właśnie tej organizacji Republicans Overseas i jest też jeden z 20 najstarszych członków Republican National Committee, czyli ta komitet zarządzający całą partią republikańską. Więc to bardzo taka wysoko postawiona postać. No i bardzo angażuje się na Twitterze, bardzo dużo pisze na Twitterze, podaje różnych tweetów i Spaldinga i tak dalej. No jest wpływową osobą, ma dużo ludzi obserwujących. No i też poparł petycję. Jest bardzo tam angażowany w te tematy Hongkongu, Tajwanu, często tam opowiada się. Jest po naszej stronie oczywiście, jeżeli chodzi o narrację, więc...
Tutaj on podaje tweet redaktora Cezarego Kłosowicza z naszej redakcji, a redaktor Kłosowicz powiedział, że znalazł go właśnie po tym hashtagu Chinese Virus. Także po pierwsze zadanie dla Was, jeśli nie macie Twittera, załóżcie konto i piszcie właśnie szczególnie wśród amerykańskich polityków pod ich wpisami właśnie komentarze z linkiem do naszej petycji plus jakiś komentarz po angielsku. To naprawdę działa. Mamy też apel od naszego widza, żeby pod każdym anglojęzycznym filmikiem na YouTubie na temat koronawirusa wklejać komentarz z linkiem do petycji. Także też nie tylko na Twitterze, również na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Tutaj każdy wysiłek jest potrzebny.
Na Twitterach też bardzo ważne dawać ten hashtag Chinese Virus, bo to taki bardzo nośny hashtag. Jego używają wszyscy od Donalda Trumpa do Spaldinga, do wszystkich. I jak używacie ten hashtag, to jak czasami po prostu ludzie i agencje medialne wyszukują przez hashtagi i tam sobie coś patrzą, czy obserwują, statystyki patrzą i jak wstawiacie ten hashtag, no to wasz tweet jest bardziej wtedy widzialny. Już ludzie nie patrzą na cały ten wydruk tych wiadomości, a już filtruje w postaci tego
i oczywiście hashtag IPPTV, jak macie jakieś pytania. Tak. Wiem, że niektórzy no jeszcze nie mają konta na Twitterze, może boicie się tego trochę. Piszcie do Iwana, na pewno Wam pomoże,
tak,
udzieli instrukcji. Jeszcze tylko się poprawię, że zostało nam 76 tysięcy podpisów do 15 kwietnia. Teraz zapraszam
Was. No ale zaraz Chińczycy ruszą.
Tak, bardzo właśnie dziękujemy za wsparcie Chińczyków.
Rzeczywiście dzisiaj przyspieszyło to podpisywanie, bo już tak się obawiałem, chyba przez weekend tak spadała dynamika i mówię, no w tym tempie nie zbierzemy, dzięki Bogu, być może po wsparciu zarówno tego dysydenta chińskiego, który bardzo często jest nękany przez władze komunistyczne, internowany, i tego republikanina, no dzisiaj duży ruch w sieci, na petycji szybciutko rośnie. Także chwała Bogu.
Gnamy dalej.
Można też wysłać do naszych przyjaciół z Hongkongu, wspominając również o naszym poparciu, kiedy oni potrzebowali pomocy i naszej akcji hashtag Free Hong Kong. Cały czas mówimy o petycji, teraz głos Alexa Newmana i wracamy za kilka minut.
Witajcie, Iwan Belostenko, Telewizja Idź Pod Prąd z Lublina. Z nami jest dzisiaj nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Alex Newman z John Birch Society, z magazynu The New American i Freedom Sentinel. Witaj, Alex.
Cześć,
świetnie Was widzieć. Dziękuję, że znów jesteś w naszej telewizji. Dzisiaj jest poniedziałek, 23 marca. Opowiedz nam, jak wygląda sytuacja korona chińskiego wirusa w Stanach Zjednoczonych. Czy ludzie panikują, czy gromadzą zapasy? Jak zachowują się względem siebie nawzajem? Boją się? Tak, ludzie boją się. To naprawdę smutne. Można by pomyśleć, że naród chrześcijański powinien sobie lepiej radzić. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale najwyraźniej dał go wielu Amerykanom. To martwi. Ludzie szaleją, wykupują jedzenie, amunicję, kupują broń. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu. Ale jestem przekonany, że Bóg wyprowadzi z tego wspaniałe rzeczy. Po pierwsze, wychodzi na jaw prawda o komunistycznych Chinach. W Epoch Times, dla którego także pisuję, ten wirus nazywany jest wirusem Komunistycznej Partii Chin i uważam, że to idealna nazwa. Bardzo podoba mi się wasza petycja o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności. Trump poczynił już kroki w tym kierunku. Ogłosił, że musimy skończyć z naszą zależnością od komunistycznych Chin w zakresie produkcji leków i w zakresie kluczowych dla bezpieczeństwa państwa przemysłów. To bardzo dobry krok. W ciągu najbliższych kilku tygodni 50-60 milionów dzieci zostanie niemal uwolnionych od szkół rządowych. To coś, czego nie dokonaliby wszyscy aktywiści na świecie. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy szkoły zostaną znów otwarte za kilka miesięcy, może później, ofiar systemu szkolnego będzie o miliony mniej. To na pewno trudna sytuacja. Miliony ludzi tracą pracę, gospodarka ma się gorzej, giełda ma się gorzej. Wielu Amerykanów dosłownie bije się o papier toaletowy, o ostatnią puszkę fasoli. To niedorzeczne. Ale jestem pewien, że wynikną z tego też dobre rzeczy, pomimo tego, że Deep State i Chiny komunistyczne chcą to wykorzystać do zniszczenia wolności. Myślę, że to obróci się przeciwko nim. Co myślisz o kancelarii Berman, a także drugiej kancelarii z Teksasu, które złożyły pozwy zbiorowe przeciw rządowi chińskiemu? Bardzo się z tego cieszę. Komunistyczne Chiny trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Wasza petycja do Białego Domu jest świetna. Kancelarie, które złożyły pozwy, stosują doskonałą strategię. Myślę, że rząd amerykański także powinien podjąć jakieś działania. To nie do przyjęcia. Myślę, że wydarzyły się też już dobre rzeczy. FBI aresztowało wysoko postawionego pracownika Harvardu, który dostawał duże sumy od komunistycznych Chin i pomagał im w zakresie wirusologii i w ramach programu 1000 talentów. Bardzo dobre rzeczy dzieją się na tym froncie. Musimy nadal wywierać naciski. Media wariują. Nie chcą, by Trump używał określenia chiński wirus, twierdzą, że to rasistowskie. Ale rasizmem nie było używanie nazwy grypa hiszpanka przez ponad 100 lat. Ale rasistowskie jest nazywanie tego wirusa chińskim wirusem. Na tym polu także dzieją się dobre rzeczy. Bardzo cieszę się z tych pozwów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze wiele zostanie złożonych w miarę jak gospodarka będzie podupadać. Ktoś musi ponieść odpowiedzialność, a Komunistyczna Partia Chin jest głównym winowajcą. Wspomniałeś o oskarżeniach o rasizm. Przeczytałem na Twitterze wypowiedź, że nikt nie krzyczał o rasizmie, kiedy była mowa o spisku rosyjskim. Wspomniałeś także o owocach tej pandemii. My rozpoczęliśmy codzienne czytanie Biblii o 21 czasu polskiego. Widzieliśmy, jak wiele osób po raz pierwszy czyta Biblię. Czytaliśmy wiele wspaniałych komentarzy. Wiele osób dołączyło do nas przez internet i razem czytaliśmy Słowo Boga. Potwierdzamy, że są też dobre owoce tej pandemii. Chwała Bogu. Coś podobnego dzieje się tutaj. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem z Teksasu, który pracuje w ośrodku odwykowym. Mieli 7 chrztów tylko w poprzednim tygodniu. Tego jeszcze nie było. Idole upadają. Odwołane zostały wszystkie wydarzenia sportowe. Ludzie widzą, że rząd ich nie uratuje i nie przywiezie im papieru toaletowego. Wszyscy idole, których ludzie sobie stworzyli, teraz upadają. Ludzie rozumieją, że jedynym, kto może zapewnić bezpieczeństwo w tym czasie, jest Bóg. Ludzie zwrócą się do Boga. Amen. Dziękuję bardzo, Alex, za rozmowę. Cieszymy się, że u Ciebie wszystko w porządku. Wykonuj dalej dobrą pracę także w John Birch Society. Będziemy się za Was modlić. Módlcie się i wy za nas. Pracujmy dalej, by budować Królestwo Boże. Amen. Dziękuję wam bardzo. Bardzo ważna jest dla mnie wasza praca tam w Polsce. Kochamy was. Niech was Bóg błogosławi. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli porozmawiać. Dziękuję. Z Bogiem. Iwan Belostenko i Alex Newman z John Birch Society. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy za ten wywiad, szczególnie za te końcowe, zachęcające słowa. Rzeczywiście widać podobny duch tutaj, zarówno w Polsce, jak i tam za oceanem, że Alex Newman też mówi, że coś duchowego dzieje się wśród Amerykanów, że oni zaczynają widzieć, że to rząd ich nie uratuje, że muszą szukać tego oparcia w Bogu, ale tutaj szczególnie chciałam zwrócić uwagę w tym wywiadzie na to, co Alex Newman powiedział o naszej petycji. Bardzo podoba mi się wasza petycja o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności. Trump poczynił już kroki w tym kierunku. Ogłosił, że musimy skończyć z naszą zależnością od komunistycznych Chin w zakresie produkcji leków, w zakresie kluczowych dla bezpieczeństwa państwa przemysłów. I powiedział, że nasza petycja jest świetna. Kolejna osoba, która poparła naszą petycję.
W prywatnej rozmowie też powiedział, że często używa właśnie słownictwo i sformułowanie, które użyliśmy w tej petycji i w artykułach, i jak gdzieś tam przemawia.
Także jest to petycja na cały świat, do prezydenta. Cały świat korzystać. Apeluje do prezydenta Donalda Trumpa. Wy również możecie się do tego dołożyć. Tak jak mówiłam na początku, mamy czas do 15 kwietnia. Mnie zaciekawiło też w tym wywiadzie, kiedy ty zapytałeś, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, czy ludzie robią zapasy, czy panikują. Tutaj Alex Newman właśnie powiedział, że tak, że jest ta panika, że ludzie szaleją, wykupują jedzenie, broń. Jak wy odbieracie tą wypowiedź Alexa Newmana? Bo zdaje się, że on jest tak przeciwny temu, że ludzie robią zapasy. Pastor Paweł Chojecki.
No rzeczywiście spora część takiej prawicy amerykańskiej, nawet chrześcijanie w rodzaju rektora Liberty University, zresztą sam Donald Trump, zapewne słuchając ich rad, no tak starali się lekceważyć zagrożenie, starali się chronić gospodarkę, bo widzieli, że głównym, tak przynajmniej rozpoznali to chińskie zagrożenie, to komunistyczne uderzenie w wolny świat, że to chodzi głównie o wyłączenie gospodarki amerykańskiej i przez to Trump przegra wybory. I dlatego w te wszystkie takie higieniczne, żeby się nie kontaktować, ograniczyć towarzyskie różne kontakty, przygotować zapasy, żeby móc być w domu, nie wychodzić nawet do sklepu, czy po przysłowiowe papierosy, jeśli tam ktoś pali, traktowali, że to jest takie sianie paniki, że no to tam taka grypa, a najważniejsze, żeby gospodarka dalej funkcjonowała. To myślę, że było absolutnie nierozpoznanie perfidii zagrożenia komunistycznego. Na to jeszcze nakłada się to, co prezydent Trump powtarzał w pierwszej tej fazie ataku komunistycznego, że on przecież zna osobiście Xi Jinpinga i jest z nim tam w dobrych relacjach i on nie wierzy, żeby tu Xi Jinping go oszukiwał. Nie? Pamiętacie, takie były zdania. No, tą samą mantrę powtarzał, tylko jeszcze gorzej, prezydent Duda. Nie wiem, czy on tak po prostu nie ma własnego zdania i tutaj tak kopiował wzorce amerykańskie, czy też agentura komunistyczna w Pałacu Prezydenckim dawała mu tę narrację.
Wziął,
a może dwa w jednym.
Może
myśli, że on jest jak Trump.
Polski Trump.
Męż stanu.
W każdym razie, kiedy zaczął się walić Nowy Jork, bo tam najbardziej szaleje ta pandemia ze względu na skupisko ludzi i chyba najgłupsi ludzie w Ameryce, to rdzenni Amerykanie, nie żebym ja takie stawiał oceny, tylko powtarzam opinię rdzennych Amerykanów, najwięcej głupich ludzi jest, że tak powiem, Left Coast, czyli Kalifornia, czyli ludzie najdalej oddaleni od Boga, nazywa się ich lewakami, czyli będą najgłupiej się zachowywać. I Nowy Jork. Pamiętasz pewnie, Kornelia, jak miałaś wykład na Liberty University, no to tam właśnie pani profesor Gadomski mówiła o tym, że Liberty University wręcz wyprawy misyjne do Nowego Jorku.
Wysyła studentów, misjonarzy właśnie do Nowego Jorku.
Że to jest ziemia bez Boga, już można powiedzieć, nie? Amerykańska ziemia, znaczy amerykańscy ludzie, którzy wyparli się Boga. No trzeba dodać, że w Nowym Jorku jest ogromna Ależ to ogromna kolonia Chińczyków. Oni wykupili tam większość centrum nieruchomości, mieszkań i tak dalej, kamienic w Nowym Jorku. To zrobili Chińczycy. I nic dziwnego, że te dwa czynniki, czyli głupota, oddalenie od Boga i ogromne kontakty z komunistycznymi Chinami, praktycznie zrujnowały Nowy Jork najszybciej.
A tutaj też ty szczególnie śledzisz Twittera Donalda Trumpa. On wcześniej porównywał, zdaje się, koronawirusa do grypy. Mówił, żeby Amerykanie robili zapasy, ale nie szaleli. Skąd na początku takie podejście według ciebie Donalda Trumpa i jego administracji, można powiedzieć, lekko lekceważące do pandemii koronawirusa? Dlaczego myślisz, tak było? I jednakże wśród niektórych amerykańskich konserwatystów jeszcze ta narracja pozostaje.
No ja też myślę, tak jak mówiliśmy wcześniej i w prywatnych rozmowach też, że oni mają po prostu złych doradców. I wiadomo, że przez to doradzenie niektórych z tych doradców po prostu są głupi, a niektórzy mają na celu zniszczyć jego tą administrację. I widzimy teraz, że przez to kiepskie zarządzania to im wychodzi nie na rękę teraz przy kampanii wyborczej. Więc myślę, że to taka mieszanka głupców i bardziej nawet więcej tych takich agentów, nie, szczególnie chińskich. Bo też zobaczcie, Izrael zareagował całkiem inaczej, jest daleko, ale tak poszli bardzo ostro. I ja obstałem prawie 100%, jestem pewien, że może wywiad i nie wiedział wszystkiego, ale na pewno mieli sygnały, że słuchajcie, to nie jest jakaś grypa. Nie? I te sygnały przekazywali na pewno do Stanów, tylko że Stany i administracja Donalda Trumpa jest otoczona takim właśnie deep state, że tam nie dotarło. No i tam nawet do tej pory jeszcze nie słyszałem wczoraj to przemówienie Donalda Trumpa i on mówił, że ja patrzę na ilość umarłych, na ilość umarłych i tam jakby chciał to przedstawić w taki sposób, że no tak, ludzie chorują, ale nie umierają tak jak tam przy tym SARS-ie, że tam było 98%, coś takiego, nie? No ale to po pierwsze to jest dopiero początek. My nie wiemy, co jeszcze później będzie, jak to rozwija się, jak to przechodzi z jednego na drugiego. No to co teraz? To nie można patrzeć tylko na ile ludzi umarło. To jest po prostu głupie. No to jest jego doradca. Myślę, że to...
Odnośnie wywiadu, tutaj mamy też informację, że amerykański wywiad ostrzegał już w styczniu przed globalnym zasięgiem koronawirusa. Także na pewno te sygnały też docierały do prezydenta Donalda Trumpa.
Tak, wywiad dostał, bo ma bezpośredni kontakt z wywiadem izraelskim, ale już od wywiadu dalej to tam już jest zaburzenie.
Widać, ja postawię tezę, że Mossad słucha telewizji Idź Pod Prąd i dlatego Izrael rzeczywiście realizował te wszystkie nasze zalecenia od samego początku. Niestety dzisiaj taka smutna wiadomość z Izraela, że właśnie choć mamy ten dzień pamiętania o sprawiedliwych, którzy ratowali Żydów w czasie okupacji i bardzo wam polecam program z 13, druga część, kiedy gości u nas przez telefon pani Krasnodębska z domu Jarosz w takiej bardzo płomiennej mowie, którą specjalnie dla nas nagrała, także to polecam, a dzisiaj zmarł jeden z ocalałych, tu mówiliśmy przed programem, że no nie pokonali go hitlerowcy, zabili go komuniści chińscy.
Jest to pierwsza ofiara śmiertelna w Izraelu.
I akurat tak się złożyło, że jest to ten człowiek, który przeżył Holokaust.
To rzeczywiście bardzo smutne. Tutaj też, jeśli chodzi o administrację Donalda Trumpa, zauważyliśmy szczególnie w Polsce wypowiedź ambasador Mosbacher dla Onetu, która powiedziała, że Chiny utajniały informacje o COVID-19. Władze komunistycznych Chin uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby zataić wszelkie informacje o rozprzestrzenianiu się COVID-19, nawet wówczas, gdy chińscy lekarze w bohaterski sposób starali się ratować życie dziesiątkom, setkom, a następnie tysiącom chorych, powiedziała ambasador Mosbacher dla Onetu. Czy myślicie, że ta wypowiedź ambasador Mosbacher też jest jakąś szansą między innymi na przebicie się naszej petycji do prezydenta Donalda Trumpa? Pastor Paweł Chojecki.
Bardzo dobrze, że ta taka początkowa narracja lekceważąca zagrożenie biologiczne z komunistycznych Chin już ustąpiła miejsca takiemu rzeczowemu, prawdziwemu przedstawianiu sytuacji. Myślę, że też atak propagandowy komunistów chińskich oskarżający Stany Zjednoczone o rozpoczęcie tej epidemii, no zrobił swoje, że jakoś Trump przestał gadać o tej swojej przyjaźni z Xi Jinpingiem i że tu jego ten znajomy przyjaciel go tam nie oszukuje. i przeszedł do kontrofensywy. Jest to oczywiście za późno troszeczkę, ale no, biorąc pod uwagę zdolności Stanów Zjednoczonych, myślę, że w tej wojnie wygramy. Świat wolnych ludzi wygra tę wojnę z komunistami. Tutaj podobny optymizm Alex Newman też przejawia, że ten atak bronią biologiczną, praktycznie no już otwarte rozpoczęcie III wojny światowej, no zemści się na komunistach chińskich i partia Chin zostanie no pokonana w tym starciu. Taką mamy nadzieję. Tu chciałem jeszcze powiedzieć coś o polskich dziennikarzach. Tu taki tweet pani Dominiki Cosić. Ona ma takie bałkańsko-polskie pochodzenie, pracuje w Belgii przy Parlamencie Europejskim i napisała dzisiaj takie bardzo, no, bardzo ciekawą myśl. I oto nagle Chiny wyrastają na zbawcę świata. Smutny uśmiech. To, że Chiny umieją wykorzystać sytuację do podreperowania wizerunku, rozumiem. Ale, i tu uwaga, że tylu ludzi bezkrytycznie przyjmuje i powtarza tę narrację, to kuriozum. Tu zarówno pani Hania Shen, jak i ja też skomentowaliśmy tę wypowiedź. To nie jest kuriozum. To jest działanie chińskiej agentury wśród polskich dziennikarzy. Oni mają przez komunistyczne jeszcze powiązania, przypomnijmy, że media to było oczko w głowie partii komunistycznej, zawsze dbali, żeby do telewizji, do tych wszystkich papierowych też mediów, to sprawdzeni komuniści, żeby tam, wiecie, partia cały czas kontrolowała przekaz medialny, który dociera do mas, bo komunistów było mało i gdyby ludzie byli poinformowani i by się zorganizowali, to by ich czapkami nakryli. Czyli oni za pomocą kłamstwa i służalczych dziennikarzy kontrolowali przez cały czas PRL-u sytuację w Polsce i zresztą we wszystkich innych tych demoludach tak zwanych. I teraz zadbali razem z biskupami katolickimi, którzy, można powiedzieć, gremialnie poszli już wcześniej od 1950 roku na współpracę z komunizmem. To nawet Watykan ich za to karcił, ale nic nie pomogło. Także Kiszczak, zostawiając już to nowe państwo, ten post PRL, czyli trzecią RP, zadbał, żeby wszystkie siły polityczne, ale przede wszystkim wszystkie media, a także większość zdecydowana kościołów, głównie zajęli się kościołem katolickim, było obstawione przez agentów komunistycznych. Także nie ma się co dziwić, że komunistyczna propaganda tak łatwo się przebija. Do tego jeszcze dochodzi lenistwo większości dziennikarzy, którzy polegają na serwisach papu. A pap to przecież gdzie ma korzenie? No i wracamy do punktu pierwszego, w komunie. Czyli pap preparuje tak informacje, żeby tych dziennikarzy trzymać w pewnej bańce mydlanej. Także cieszę się, że pani Dominika Cosić bardzo tak, no, to jest dziennikarz, no nie z naszej bajki, nie, z tego takiego walenia w ten komunizm, ale jednak bardzo taka rozsądna osoba, że ona patrząc z zewnątrz na to, co się dzieje, widzi jakąś tajemniczą rękę propagandy chińskiej.
Miejmy nadzieję, że również pani redaktor poprze naszą petycję do prezydenta Donalda Trumpa. Mi się w tym momencie przypomniał bardzo ciekawy wykład redaktor Hanny Shen na ostatnim zjeździe Idź pod prąd w czerwcu, kiedy ona właśnie opisywała, jak Chiny w różnych krajach przenikają do społeczeństwa. Są to media, są to politycy, ale są to również uczelnie. I tutaj niestety przykład Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która właśnie na początku grudnia, czyli w tym momencie, kiedy koronawirus już na pewno był, zorganizowała już którąś konferencję z udziałem chińskiego ambasadora. To była konferencja USA-Chiny i niestety tam była też sączona chińska propaganda.
Także o USA to mówili tylko agenci chińscy.
Nie
chyba
było żadnego przedstawiciela ze Stanów
Także
Zjednoczonych.
To jest kpina. Ale żeby nie było, że tylko ta jedna uczelnia tu się sprzedała
również
chińskim komunistom,
trzeba
jasno powiedzieć, że narrację komunistyczną na ogromną skalę sprzedawały praktycznie wszystkie polskie wyższe uczelnie, szczególnie te, które u siebie, że tak powiem, tego chińskiego wirusa zadomowiły w postaci instytutów Konfucjusza, tego wirusa komunizmu. Jeszcze nie koronawirusa, ale już wirus komunizmu docierał do polskiej elity, czyli do przyszłych tam jakichś rządzących, menadżerów i tak dalej, przez największe polskie uniwersytety i politechniki, przez instytuty Konfucjusza i przez nawiązywanie bezpośredniej współpracy, tak jak na przykład medyczne uczelnie, właśnie z odpowiednikami komunistycznych Chin.
Tutaj, no, teraz nie zorganizujecie już projekcji List z Masanji, na przykład filmu, który promowała telewizja Idź Pod Prąd, ale jest on dostępny na platformie VOD Telewizji Polskiej, także może jest to też dobra okazja, żeby studenci, profesorowie z tych uczelni, których do tej pory promowali komunistyczne Chiny, żeby zobaczyły, czym jest chiński komunizm właśnie w okresie pandemii koronawirusa. Może jest to też czas refleksji właśnie dla polskich naukowców. Przechodzimy do Waszych pytań, bo to jest program Idź Pod Prąd Dogrywka. Dziękujemy za nie serdecznie. Na początek Rafał Bąk. Ta cała sytuacja z COVID-19, globaliści powiedzieli szach. Nie da się nie ostrzegać przed tym zagrożeniem i teraz ciężko przed nim uciec, ale to pomaga w ich planach. Czy to już mat, czy dopiero nastąpi? Jak myślicie?
Mat to będzie, jak stwierdzimy, że nie będziemy spłacać długi komunistom, bo na pewno nie stawią się w sądzie i nie będą nie stałem się na procesie, więc podejrzewam, że to będzie taki kolejny krok, tak jak mówiliśmy z tą Berman Group, że oni robią swoje w sądach i odzyskają te reparacje i czy to będzie jakaś firma, to tam zależy od jakby jak to wszystko wiąże się, a rząd już później może wystawić do komunistów, słuchajcie, no tutaj musieliśmy wypłacić tym i tym, tyle odszkodowań, to teraz nie możemy wam wypłacić, bo nie mamy pieniędzy, albo po prostu nie będziemy płacić, bo ten, myślę, że to będzie mat, albo będzie inny mat i Jezus przyjdzie i będzie jednym tchnieniem mat.
Pastor Paweł Chojecki.
Jezus obiecał przyjść w momencie, kiedy cały świat będzie w takim chocholim tańcu, tak jak tu bardzo fajnie powiedział Alex Newman o tych idolach, że upadają gwiazdki sportowe, tak jak pan Lewandowski, którzy niedawno wspierali komunistyczne Chiny na chama, na bezczela, na każdym, że tak powiem, na każdej latarni, czy na każdej jakiejś elewacji wisiał Lewandowski z chła, coś tam wie, nie? Z czymś tam na ha, jakoś tak, nie? Także teraz próbuje jakoś zachować jeszcze dobre imię, tam przeznaczając, zdaje się, milion euro na szpitale i walkę z koronawirusem, ale ile milionów, nie w Polsce, ile milionów wziął za reklamowanie wojskowej komunistycznej firmy, ilu Polaków przez to z jednej strony wspierało swoimi pieniędzmi, miliardami zapewne złotych komunistów chińskich i ilu było podsłuchiwanych i, że tak powiem, pomogło werbować agenturę przez te urządzenia szpiegowskie, jakimi są telefony Huawei, to tego nie wiemy, ale skala jest ogromna, ale skala jest ogromna tego. Te idole upadają, a świat, mam nadzieję, wróci do prawdziwych wartości. To jest nasza nadzieja. Jezus powiedział, że przyjdzie, kiedy cały świat będzie pogrążony w takim wołaniu pokój i bezpieczeństwo. Teraz coraz bardziej narasta sprzeciw przeciwko komunizmowi. I teraz, czy uda się rzeczywiście tę narrację obronić, narrację prawdy, czyli gdzie jest wróg? No w komunistycznych Chinach, czy w globalizmie ogólnie, a komunistyczne Chiny są narzędziem globalizmu w tej chwili, czy też komunistom uda się zwyciężyć z narracją my wyzwolimy świat. Pani Dominika Cosić właśnie o tej narracji, że ona zaczyna dominować, ona się dziwi, że jej koledzy redakcyjni uprawiają chińską propagandę. Jeśli ta narracja zwycięży, to rzeczywiście bliskość tego świata już bez granic, bez państw narodowych, jednego komunistycznego, zamordystycznego gułagu jest bliska. I wtedy cały świat będzie mówił, zbudujmy jeden wspaniały rząd, jedną światową służbę zdrowia, nie będzie już wojen, maseczek nie zabraknie, respiratory w każdym domu i tak dalej, pokój i bezpieczeństwo. I to jest koniec świata.
Tutaj ciekawy głos francuskich ekspertów, którzy mówią, że koronawirus przywraca wagę granic i suwerenności. I oni właśnie wspominają, że pogarda dla granic, odejście od granic państw narodowych to wielki błąd polityczny naszych rządzących. Bez granicy niemożliwa jest jakakolwiek suwerenność. Ciekawy głos.
A o tym to mówiliśmy jeszcze w 2003 roku i wcześniej. Czyli 20 lat temu jako jedyny kościół w Polsce, jako jedyne środowisko, bo wtedy też zaczęliśmy miesięcznik Idź Pod Prąd wydawać, mówiliśmy, Unia Europejska to jest antyboży, diabelski projekt, bo likwiduje granice narodów. A to Bóg dał granice narodów dla naszej ochrony. Zobaczcie, teraz politycy, którzy kiedyś wspierali Unię Europejską, były premier Francji, mówi, ty, granice są potrzebne. To zobaczcie, jak oderwać ludzi od Słowa Bożego, jacy oni są głupi i jak podstawowe prawdy, tu od dawna objawione, są dla nich odkryciem. O, granice to suwerenność. To już nie kajne grance? To już nie tam wszyscy ludzie będą braćmi? Jełopy skończone?
Ciekawy głos Wiesława, a ja myślę, że ludzie trochę oprzytomnieją po tej epidemii i otworzą szerzej oczy na to, co chcą z nami zrobić rządzący tego świata. Miejmy nadzieję. Oto też się modlimy. Pytanie do Państwa, co z gotówką? Jakieś rady?
To już mówiłem kilkukrotnie, no trzeba zdywersyfikować możliwie szeroko swoje aktywa, nie? Najlepiej mieć zapasy, o tym nasi widzowie wiedzą już od ponad miesiąca, bo tutaj jak nie masz zapasów, nie ma towaru na rynku, no to żadne pieniądze nie pomogą, nie? I tutaj minister Ziobro będzie robił jakąś tam komisję do walki ze spekulantami, bo on już taki zespół prokuratorów, a właśnie okazało się, że jeden z pracowników prokuratury krajowej już ma koronawirusa. No to ja mówię, Ziobro, no to kogo ty poślesz zaraz, jak już tam w prokuraturze krajowej macie epidemię, także no kpina ten poseł z Podhala, z Orawy dokładnie, też został zarażony przez ministerstwo Ziobry właśnie, Ministerstwo Sprawiedliwości, także on nic nie będzie mógł zrobić, no ludzie nie będąc mieli, nie mając jedzenia, zapłacą każdą cenę, dlatego zrobienie zapasów, szczególnie leków, jak ktoś ma chore dziecko i potrzebuje zapasów, teraz nie ma tego leku, no to co, Ziobro mu cenę ustali i co, i cena ustalona, a leku nie ma, nie? Także to jest komunistyczny szajs, to co ci pisowcy odprawiają, trzeba było nie wyśmiewać z apelu ruchu 11 listopada sprzed miesiąca, akurat jest rocznica dzisiaj tego apelu naszego, ludzie, Polacy, rząd ma was w dupie, róbcie zapasy, nie? To pierwsze ulokowanie gotówki, trzeba było zrobić zapasy, bo to będzie ratowało życie tobie, swoim bliskim, będziesz mógł, ja nawet do kościołów mówiłem, ludzie, macie tam hale jakieś, macie magazyny, piwnice, zróbcie zapasy, dla waszej okolicy będziecie później punktami dystrybucji tego. Bo przecież rząd się schowa, rząd się zwinie zaraz, nie będzie służb, pójdą na kwarantanny, pouciekają i tak dalej. Już harcerzy chcą wypuszczać, dzieci chcą wypuszczać do walki z koronawirusem, bez Związek Harcerstwa Polskiego już szkoli dzieci, żeby chodziły tam, paczki roznosiły bez żadnych zabezpieczeń. Zrobię jakieś szkolenie, jak? Przez internet. Umyj rączki i włóż maseczkę, której nie możesz. No to takie szkolenie chyba zrobią. Także to jest kpina. Jeśli chodzi o gotówkę, rzeczywiście będzie problem, ale gorszy problem, dlatego mówię, trzeba mieć trochę na koncie, trochę w gotówce, no i uważać, bo teraz bandyci też wiedzą, że ludzie w domach mają trochę więcej gotówki. Mówiłem o pomocy sąsiedzkiej, o jakimś wzajemnym pilnowaniu siebie, ostrzeganiu. To wszystko w telewizji Idź Pod Prąd było mówione, kiedy minister Dworczyk wyśmiewał z tych wszystkich ostrzeżeń, a sytuacja się staje coraz bardziej poważna i tu już coraz więcej ludzi wie, że to my chcieliśmy uratować Polskę. Gdyby wtedy byli uczciwi dziennikarze i ten apel przekazali całej Polsce, dzisiaj całkowicie inaczej wyglądałaby sytuacja milionów Polaków. Ale nie mieliśmy uczciwych dziennikarzy. Mamy propagandystów. No to tak, taki mam stan przygotowania. Oprócz samego kłopotu z gotówką czy z przelewami, bo przecież rząd może zlikwidować wszystkie pieniądze, które mamy i je znacjonalizować, nie? Tak jak na przykład rząd Wielkiej Brytanii już ogłasza, że prywatne szpitale znacjonalizuje, to co twojego konta nie może znacjonalizować, rząd już na ogromną skalę dodrukowuje pieniądze, czyli kradnie nam pieniądze na bezczela. Czy masz je w gotówce, czy masz je na koncie, to rząd ci dzisiaj cały czas kradnie, buduje inflację, drukuje pieniądze bez pokrycia. To robi komunistyczny rząd PiSu.
Dwa komentarze odnośnie szczepionek. O tym mówiliśmy w Idź Pod Prąd na żywo o godzinie 13. Ja tam testom z Chin nie wierzę. Przygotowali wirusa i szczepionki i będą niedługo dyktować warunki. A drugi głos, Groszek, przecież to będzie trwało około pół roku, czyli przygotowanie szczepionki, a później szczepienia pod przymusem. To i do Was pytanie, jak myślicie, rozwinie się ta sprawa szczepionki na koronawirusa? Czy rzeczywiście to będzie przymusowe?
Wczoraj Trump też wspominał, między innymi tam kilka ekspertów wspomniał, no i tam jakiś Gates coś, jakiś Foundation czy coś, nie pamiętam już. Na pewno będą forsować te szczepionki, no ale szczepionka na ile ona jest warta? Zmutował się wirus i już nie masz zabezpieczenia. Nawet jak nie zmutował się, to i tak nie na wszystkich zadziała. Ale podejrzewam, że te szczepionki będą też używane w taki sposób, że a, ty nie masz szczepionki, to jesteś zagrożeniem, to trzecia może gdzieś zamknąć, czy coś z tobą zrobić, nie będziesz już miał wszystkich wolności, więc na pewno te szczepionki będą forsowani. Może przy okazji, jak już ty wbijałem igłę, to przez tą igłę jakieś tam urządzenie się dotknąć, no a co? Niebolesne.
Co do szczepionki, to co Iwan powiedział, rzeczywiście wirus będzie się zmieniał. Już prawdopodobnie ta wersja do Włoch wysłana jest nieco inną wersją, zmodyfikowaną, ulepszoną, groźniejszą niż ta wersja Wuhan. Także rzeczywiście ta szczepionka też będzie musiała nadążać, albo będzie słabo skuteczna. To troszkę tak jak te szczepienia na grypę, zawsze na zeszłoroczną przecież szczepią grypę, a nie na tegoroczną, tylko tak twierdzą, że no ta grypa tegoroczna jest podobna do zeszłorocznej, to jak organizm się tak na to szczepienie na zeszłoroczny śnieg, no to i śnieg w tym roku też tam go nie zmoczy, nie? No to takie mniej więcej jest gadanie, no kto tam chce temu wierzyć, niech sobie wierzy, tu jest wolność. Być może jakiś lek wymyślą. No i ten lek będzie reglamentowany. Będzie reglamentowany w zamian za.
Może dla odpowiednich
być może, obywateli. Tu nie wiemy, być może na przykład Rosja albo Chiny ten lek będą miały albo już mają i zaczną szantażować. Przypominam, że właśnie chyba tydzień temu Chiny komunistyczne zaszantażowały Stany Zjednoczone cofnięciem eksportu antybiotyków, a sytuacja Stanów Zjednoczonych jest dzięki poprzednim, znaczy nie dzięki, tylko z winy poprzednich ekip tak dramatyczna, że około 90% antybiotyków zużywanych w Stanach Zjednoczonych jest produkcji chińskiej, a Chiny już zagroziły Stanom Zjednoczonym, że jak będą oskarżać ich o koronawirusa, no to oni zamkną eksport leków do Stanów Zjednoczonych. Także zobaczcie, już grożą koniecznymi do życia lekami przy operacjach chirurgicznych szczególnie, czy przy części chorób, no nie ma innego sposobu, czy przynajmniej nie są to tak skuteczne sposoby jak antybiotyki, to już Chiny grożą, no to wyobraźcie sobie, że może się okazać niedługo, że Chiny mają lek i teraz postawią w stan dryfu cały świat, tylko jeszcze czekają, najpierw mówi nie, to tylko grypka niegroźna, to tylko może tam tu działa, czy tam, nie bójcie się, nasycili nosicielami cały świat, później za pomocą dziennikarzy i agentury mówili, to się nie bójcie, gospodarka najważniejsza, tu się nic nie stanie, a teraz jak świat zacznie się palić, on mówi, a my mamy lek, ale za to musicie zrobić to i to. Ja nie wykluczyłbym takiego scenariusza. To są komunistyczni mordercy.
Komentarz od Rafała. Czy Chiny nie robiły przypadkiem masowego skupu złota na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy? Takie działania podejmuje się przed wojną.
Dokładnie to samo Niemcy robiły, przypominam. Niemcy ściągnęły ze Stanów Zjednoczonych swoje złoto, czy z Paryża też tam jakoś, nie? Polska też wykonywała te ruchy, także widać, że ktoś tu coś wiedział.
Skoro mamy teraz jakby wojnę biologiczną i powoli są odcinane kolejne gałęzie armii, to czy można się spodziewać, że Rosja wykona ruch i przejdzie do walki zbrojnej z Polską, czyli tak zwanej pomocy bratniej?
Z Polską to śmiem wątpić, przynajmniej w pierwszej fazie tej trzeciej wojny światowej. Na pewno najbardziej teraz zagrożona jest Białoruś. I prezydent Łukaszenka bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę, wysłał wojsko na granicę, której nie ma, bo tam praktycznie miejscami w ogóle nie jest wytyczona ta granica, ale przesunął oddziały wojskowe w kierunku Rosji, obawiając się inwazji. Zagrożona jest też oczywiście Ukraina, tu ważne, żeby nie zapominać o Ukrainie walczącej z Rosją, bo teraz będzie eskalacja tutaj też tego konfliktu i państwa bałtyckie w pierwszym rzędzie są zagrożone.
Jak tego nie przeskoczysz, bo to jest jednak, tak wygląda teren, nie da się przez państwa przeskoczyć, zaatakować Polskę, ale raczej będą atakować tak jak do tej pory bardzo mocno przez właśnie propagandę i prania mózgu młodym, szczególnie młodym ludziom.
To, że agentura była używana do skłócania właśnie tych narodów polskiego, ukraińskiego, węgierskiego, wskazuje wyrok polskiego sądu chyba z wczoraj, czy z dzisiaj rano, już nie pamiętam, możecie sobie to sprawdzić, bo na Zakarpaciu, tam gdzie no, to jest teren należący dzisiaj do Ukrainy, ale kiedyś do Węgier i tam te napięcia narodowościowe istnieją, Polacy zostali wynajęci przez komunistów rosyjskich do podpalenia węgierskiego ośrodka takiego kulturalnego i rzeczywiście tam znaleźli paru jełopów, no i stąd chyba trzy wyroki skazujące. Akurat to się tak zbiegło, nie wiem, czy tutaj no, polskie służby nie chcą no, dać takiego sygnału odstraszającego agenturze rosyjskiej w Polsce.
I na zakończenie dwa głosy takie bardziej osobiste od Was. Łukasz Czarnota. My w domu podejrzewamy, że nasz tata zaraził się koronawirusem we wrześniu w zeszłym roku. Z tego, co nam udało się ustalić, zaraził się gdzieś w Holandii. Miał wysoką gorączkę, kaszel i zdiagnozowano u niego jakiś agresywny rodzaj zapalenia płuc. Na szczęście udało się go wyleczyć. Że tu mamy wrzesień, tak?
Tak, no dzisiaj mówiliśmy o 13, że najprawdopodobniej komuniści chińscy już we wrześniu mieli wirus do badania nad szczepionką, także wirus był jeszcze wcześniej niż we wrześniu i takie jednostkowe przypadki w świecie mogły się przydarzać. No ale mówię, nie wiemy, tylko mówimy, że taka możliwość istnieje rzeczywiście.
I na koniec, moja siostra przyjechała tydzień temu z Niemiec. Zadzwoniła do sanepidu od koleżanki z domu. Czy może wracać do swojego domu, czy ma zostać u niej? Do dzisiaj czeka na odpowiedź. I tutaj też mamy informacje, które spływają do naszej redakcji od Was, że po powrocie z zagranicy tak naprawdę no, ta kontrola jest niewielka. Możesz wrócić do domu, możesz nie wrócić.
Zależy od województwa, zależy od zmiany. Jak mają pełne obsadzenie na jakiejś zmianie, no to lepiej kontrolują, jak nie, to nie. Myślę, że tutaj warto, żeby Polacy sobie uświadomili, że tak zwany sanepid to jest instytucja do likwidacji. To jest instytucja w szerokim kontekście istnienia no, tylko kilkudziesięcioletniego III RP szkodliwa w ostatecznym takim rozrachunku. Trzeba będzie zbudować jakąś instytucję obrony przed agresją biologiczną w ramach służb wojskowych i żeby się oni nie czepiali chodzenia po restauracjach, bo pamiętacie, zawsze mówiliśmy, jest kebab prowadzony przez jakichś, że tak powiem, ludzi z innej kultury, tam PiS boi się, nie PiS, tylko sanepid boi się wchodzić. Jest prowadzona taka sama restauracja przez Polaka, już kafelki nie takie, już zlew za nisko, już tam ktoś nie miał czepka, i mandacik zawsze się należy, czyli to jest opresyjna instytucja dla polskiej gospodarki i dla polskiej przedsiębiorczości. Absolutnie nic praktycznie nie zrobiła właśnie w tym, bo po co był sanepid? Przecież to jest epidemiologiczna służba, żeby nie było w Polsce epidemii. Co zrobił sanepid, żeby nie było epidemii? Nic. Dlatego jest nam niepotrzebna ta instytucja. Warto sobie z tego zdać sprawę. Trzeba zbudować jakieś służby wojskowe, które będą się zajmowały tym tematem, a nie będą się wpieprzać do kafelek tam w jakiejś restauracji.
I tą konkluzją kończymy dzisiejszy program. To był Idź Pod Prąd, dogrywka, czyli sanepid do likwidacji. Dziękuję serdecznie redaktor Iwan Belostenko.
Dziękuję bardzo.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Wam za udział.
Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia jutro o 13:00.
Koronawirus. I co teraz? O epidemii koronawirusa COVID-19 słyszał już prawie każdy. Do tej pory większość Polaków żyła we względnym poczuciu bezpieczeństwa. Ciepła woda w kranie, pełne półki w sklepach, lekarstwa w aptekach. Tylko pieniędzy przydałoby się więcej. Jednakże przerażające sceny rozgrywające się w komunistycznych Chinach, gdzie martwe ciała leżą na ulicach, oraz puste półki i otoczone wojskiem miasta we Włoszech całkowicie zburzyły ten obraz. Nagle okazało się, że współczesny dobrobyt może w jednej chwili się skończyć, a w jego miejsce pojawia się strach, walka o przetrwanie i groźba zarażenia oraz śmierci. Warto jednak w tym momencie zadać sobie podstawowe pytanie. Czy moje poczucie bezpieczeństwa jest oparte na właściwych podstawach? Przecież wcześniej, przed epidemią koronawirusa, w każdej chwili mogłem na przykład dostać zawału, dowiedzieć się o raku lub wpaść pod samochód. Jedynie prawdopodobieństwo tych wydarzeń było mniejsze niż zachorowanie podczas epidemii. Nikt z nas nie wie, czy zarazi się wirusem COVID-19 i czy przeżyje, ale przecież chyba nikt nie wątpi, że kiedyś nasze życie tak czy inaczej się skończy i umrzemy. I co potem? Czy w takim razie dziś nie nadarza się dobra okazja, by poważnie pomyśleć o Bogu? Ludzie w czasach biblijnych żyli w świecie, w którym czyhało na nich o wiele więcej niebezpieczeństw niż na współczesnego człowieka. A jednak w obliczu największych zagrożeń śmiało mówili:
choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę.
Czy wiesz, dlaczego autor tego psalmu, król Dawid, nie bał się zła i grożących mu niebezpieczeństw? Przeczytajmy ten werset Biblii do końca.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.
To troskliwa ochrona wszechmocnego Boga dawała ludziom tak silne i realne poczucie bezpieczeństwa. Czy też chciałbyś je mieć i pozbyć się niepokoju i strachu? Ludzie Biblii wiedzieli, że nawet śmierć nie jest najgorszą tragedią i tak naprawdę nie kończy naszego życia.
Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Dlaczego więc ludzie Biblii nie bali się o swoją przyszłość, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym? Odpowiedź jest prosta. Dostali od Boga obietnicę i im zaufali. Apostoł Paweł zdradza ten sekret w krótkich słowach.
Wiem, komu uwierzyłem.
A ty komu ufasz? Sobie? Księdzu? Polisie ubezpieczeniowej? Państwowej służbie zdrowia czy rządowi? Każdy z tych obiektów zaufania po nawet pobieżnej analizie okazuje się za słaby lub za mało wiarygodny, by dać ci prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. To jest właśnie powód, dlaczego ciągle się boisz. Po prostu dobrze wiesz, że tak naprawdę wszystkie twoje zabezpieczenia i źródła oparcia są niewiele warte. Czas na zmianę. Jezus przedstawiał siebie jako najlepszego opiekuna i stróża.
Ja jestem dobry pasterz.
Dał też dowód, że mu na tobie zależy i że ma moc rozwiązać wszystkie twoje problemy.
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Gdybyś sam miał stanąć przed sądem Boga, jedyny sprawiedliwy wyrok dla ciebie brzmiałby wieczna śmierć, czyli oddzielenie od Boga na zawsze, piekło. Dlatego właśnie Jezus, choć przeżył bezgrzeszne życie i mógł bez problemu wrócić do nieba, zdecydował się umrzeć w twoje miejsce, by raz na zawsze zapłacić karę, która należała się tobie. To jednak nie koniec historii. Trzeciego dnia Jezus pokazał swoją władzę nad śmiercią i zmartwychwstał. Teraz mówi do ciebie, byś to jemu zaufał.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Jeśli wpuścisz Jezusa do swojego życia, on uratuje cię przed piekłem. To jego krew przelana za ciebie na krzyżu Golgoty osłoni cię w dzień sądu przed gniewem Boga Ojca. Jezus, wchodząc do twojego życia, staje się też twoim pasterzem, tu i teraz. Szatan nie może cię tknąć, bo jesteś już własnością Chrystusa.
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.